A więc wraz z Norwidem wchodzimy w nowoczesność, w ogromny krąg poetów XX stulecia. Zaczęło się od zalewu sylabotonizmu. Ta forma, początkowo rzadka, choć znana już Kochanowskiemu, stała się bardzo popularnym narzędziem posłusznym takim poetom jak m.in. Stanisław Wyspiański, Kazimierz Przerwa-Tettmajer, Leopold Staff, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński, używanym w różnych celach, głównie dźwiękonaśladowczych. Taniec, galop konia, deszcz, dzwony, praca, a także żartobliwych. W czasach najnowszych na przykład Wisława Szymborska w wierszu Urodziny bezbłędnie i z widoczną satysfakcją posługuje się tą tradycyjną formą. Na początek warto przypomnieć choćby fragment tego właśnie wiersza. Tyle naraz świata ze wszystkich stron świata. Moreny, mureny i morza i zorze i ogień i ogon i orzeł i orzech. Jak ja to ustawię, gdzie ja to położę? Te chaszcze i paszcze i leszcze i deszcze, bodziszki, modliszki, gdzie ja to pomieszczę? I tak dalej. Wiersz Urodziny jest tak wyraźnie sylabotoniczny, że łatwo rozszyfrować jego rytmy. Ale recytator staje czasem przed pytaniem, jak rozpoznać, jak odróżnić sylabotonik od wiersza sylabicznego. Często bowiem nie ma pewności, czy akcenty wyrazowe należy specjalnie podkreślać. Takie wątpliwości budzi we mnie siódma część poematu Czesława Miłosza, gdzie słońce wschodzi i kędy zapada. Rozpoczyna się, jak rozumiem, rodzajem pastiszu, a jest to bardzo dostojny, epicki, archaizowany, choć nie używa archaizmu w sensie poszczególnych słów, 11-zgłoskowiec 5+6. W każdym wersie mamy też wyraźne sylaby akcentowane. Jak ten utwór interpretować? Połowę fragmentu początkowego zinterpretuję na jeden, drugą część na drugi sposób. Kiedy jechałem zza gór Siedmiogrodu przez bory, puszcze karpatne zwaliska i raz pod wieczór stanąwszy u brodu, żem był wysłany sam od towarzystwa dla dróg szukania, puściłem na trawę konia mojego i dobyłem z troków Księgę Przymierza. To tak mi łaskawe zdały się zorze i szumy potoków, że schylonemu nad listy pawłowe i pierwszą gwiazdę w niebie widzącemu sen mocny zwolna ukołysał głowę. W taki sam sposób płynie następnych 20 wersów. Po nich poetycka niespodzianka, całkowite odejście od numeryczności. Nie jeździłem do Siedmiogrodu, nie wiozłem stamtąd posłań mojemu zborowi, ale mógłbym był. Jest to ćwiczenie stylistyczne. Za przeszły czas krajów niedokonanych. Sądzę, że recytujący artysta żywego słowa może potraktować ten znakomity tekst podobnie jako ćwiczenie stylistyczne. Choć wybór należy do nas, winniśmy jednak starać się o najpełniejsze uwydatnienie tak intencji tekstu, jak i piękności formy. Dla udokumentowania trwałości systemów numerycznych, sylabizmu i sylabotonizmu, posłużyłam się krótkimi przykładami poetów znakomitych i autentycznie współczesnych, w dodatku uhonorowanych, żeby nie rzec ukoronowanych Noblem. Teraz chcę sięgnąć do nieco starszego, zmarłego w roku 1937, najwybitniejszego twórcy tego systemu w poezji polskiej, Bolesława Leśmiana. Doprowadził on do perfekcji wiersz sylabotoniczny. Sądzę, że wyobraźnia i myśl Leśmiana musiała po prostu kołysać się w rytmie i czerpać rozkosz z brzmień polskich głosek i zglosek. Sam pisał w traktacie o poezji między innymi tak. Najpierw rytm, a potem słowa. Idą w ślad za śpiewnym nawoływaniem, które je wabi i pociąga i zmusza do ułożenia się tak właśnie, ażeby się stały niespodzianką, czymś żywotniejszym od samego życia. Poznajemy wiersz nie tylko po jego słowach i treści, ale i po tej właśnie poza słowami i poza treścią ustalonej w naszej pamięci bezsłownej melodii, na którą składa się i rytm, i stopa metryczna, i następczość dźwiękowa wyrazów, i ich powtarzalność, i wiązanie się w zdania, i spadki tych zdań, i sama intonacja, czyli wszystko, co jest wierszem, prócz wiersza widomego i namacalnego. Cytowanie wiersza z pamięci, pisze dalej Leśmian, jest najcenniejszym dowodem zachwytu i uznania, a jednocześnie najprostszym warunkiem oceny jego wszystkich osiągnięć i wynalazków. W przedstawienie skromnego wyboru kilku wierszy tego właśnie poety włączą się Tadeusz Malak i Karina Seweryn. Topielec. W zwiewnych nurtach Kostrzewy na leśnej polanie, gdzie się las upodabnia łące niespodzianie, leżą zwłoki wędrowca, zbędne sobie zwłoki. Przewędrował świat cały z obłoków w obłoki i nagle w niecierpliwej zapragnął żałobie zwiedzić duchem na przełaj zieleń samą w sobie. Wówczas demon zieleni wszechleśnym powiewem ogarnął go, gdy w drodze przystanął pod drzewem i wabił nieustannych rozkwitów pośpiechem i nęcił ust zdyszanych tajemnym bezśmiechem i czarował zniszczotą wonnych niedowcieleń i kusił coraz głębiej w tę zieleń, a on biegł wybrzeżami coraz innych światów, odczłowieczając duszę i oddech wśród kwiatów, aż zabrnął w takich jagód rozdzwonione dzbany, w taką zamrocz paproci, w takich cisz kurhany, w taki bezświt zarośli, w taki bezbrzask głuchy, w takich szumów ostatnie kędyś zawieruchy, że oto leży martwy w stu wiosen bez deni, cienisty jak bór w boże. Topielec zieleni. Dwa fragmenty z cyklu W malinowym chruśniaku czyta Tadeusz Malak.
Wyszło z boru ślepawe, zjesieniałe zmrocze, spłodzone samo przez się w sennej bezzadumie. Nieoswojone z niebem, patrzy w podobłocze i węszy świat, którego nie zna, nie rozumie. Swym cielskiem kostropatym kąpie się w kałuży, co nęci jak ożywczych jadów pełna misa. Czołgliwymi mackami krew z kwiatów wysysa i ciekliną swych mętów po ziemi się smuży. Zwierzę, co trwać nie zdoła zbyt długo na świecie, bo wszystko wokół tchnieniem zatruwa i gasi. Lecz gdy ty białą dłonią głaszczesz je po grzbiecie, ono, mrucząc do stóp twych, korzy się i łasi. Ty pierwej mgły dosięgasz, ja za tobą w ślady zdążam, by się w tym samym zaprzepaścić lesie i tropiąc twoją bladość, sam staje się blady i zdobywszy twój bezkres, sam ginę w bezkresie, a potem wzieram w oczy, by zgadnąć, czy dość ci omdlenia, co się nogom udziela jak szczęście i twe dłonie jak w pąki mnę wzdrobniałe pięście, by się w nich docałować twych chrząstek i kości. A one wypukleją na dłoni przegibie niby pestki owoców zróżowionych znojem i nieśmiałym do ust mych garną się wyrojem zatajone w swej ciepłej od pieszczot siedzibie. Ich dotyk budzi wzruszeń zaniedbanych krocie, a ty, tuląc je w warg mych rozrzewnioną ciszę, dziecinniejesz w uścisku, malejesz w pieszczocie. Chwila, a już cię do snu z lat dawnych kołysze.
Spośród ballad wybieram stosunkowo łagodną, niemniej bardzo leśmianowską, swoiście tragiczną balladę ze zbioru Trzy róże. Dwoje ludzieńków. Często w duszy mi dzwoni pieśń wyłkana w żalobie o tych dwojgu ludzieńkach, co kochali się w sobie. Lecz w ogrodzie szept pierwszy miłosnego wyznania stał się dla nich przymusem do nagłego rozstania. Nie widzieli się długo z czyjejś woli i winy, a czas ciągle upływał, bezpowrotny, jedyny. A gdy zeszli się, dłonie wyciągając po kwiecie, zachorzeli tak bardzo, jak nikt dotąd na świecie. Pod jaworem dwa łóżka, pod jaworem dwa cienie, pod jaworem ostatnie beznadziejne spojrzenie. I pomarli oboje bez pieszczoty, bez grzechu, bez łzy szczęścia na oczach, bez jednego uśmiechu. Ust ich czerwień zagasła w zimnym śmierci fiolecie i pobledli tak bardzo, jak nikt dotąd na świecie. Chcieli jeszcze się kochać poza własną mogiłą, ale miłość umarła. Już miłości nie było. I poklękli spóźnieni u niedoli swej proga, by się modlić o wszystko. Lecz nie było już Boga. więc sił resztą dotrwali aż do wiosny, do lata, by powrócić na ziemię. Lecz nie było już świata.
Boże, pełen w niebie chwały, a na krzyżu pomarniały, gdzieś się skrywał i gdzieś bywał, żem cię nigdy nie widywał. Wiem, że w moich klęsk czeluści moc mnie twoja nie opuści, czyli razem trwamy dzielnie, czy też każdy z nas oddzielnie. Mów, co czynisz w tej godzinie, kiedy dusza moja ginie? Czy łzę ronisz potajemną? Czy też giniesz razem ze mną?
I jeszcze arcydzieło, najpiękniejszy chyba w polskiej poezji hołd oddany Janowi z Czarnolasu, Urszula Kochanowska. I znowu, jest to 13-zgłoskowiec, jak zazwyczaj u Leśmiana, 7+6, ale z wyraźnymi 5 akcentami. Czy jednak ze względu na łączność tematyczną z twórcą polskiego sylabizmu nie należy interpretować tego utworu jako wiersza po prostu sylabicznego? O taką interpretację prosiłam Karinę Seweryn.
Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie, Bóg długo patrzał na mnie i głaskał po głowie. Zbliż się do mnie, Urszulo, poglądasz jak żywa. Zrobię dla cię, co zechcesz, byś była szczęśliwa. Zrób tak, Boże, szepnęłam, by w nieb twoich krasie wszystko było tak samo jak tam, w Czarnolasie. I umilkłam zlękniona i oczy unoszę, by zbadać, czy się gniewa, że go o to proszę. Uśmiechnął się i skinął. I wnet z Bożej łaski powstał dom, kubek w kubek jak nasz, czarnolaski. I sprzęty, i donice rozkwitłego ziela, tak podobne, aż oczom straszne od wesela. I rzekł, oto są sprzęty, a oto donice. Tylko patrzeć, jak przyjdą stęsknieni rodzice. I ja, gdy gwiazdy do snu poukładam w niebie, nieraz do drzwi zapukam, by odwiedzić ciebie. I odszedł, a ja zaraz krzątam się jak mogę, więc nakrywam do stołu, omiatam podłogę i w suknię najróżowszą ciało przeoblekam i sen wieczny odpędzam i czuwam i czekam. Już świt pierwszą roznietą złoci się po ścianie, gdy właśnie słychać kroki i do drzwi pukanie. Więc zrywam się i biegnę, wiatr po niebie dzwoni, serce w piersi zamiera. Nie, to Bóg, nie oni.
Surowe wymagania Leśmiana realizowali poeci z Kamandra. Przypomnijmy ich nazwiska. Stanisław Baliński, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński. Kazimierzowi Wierzyńskiemu za tomik Laur Olimpijski przyznano na 9. Olimpiadzie w roku 1928 taki właśnie laur. Ta zupełnie nowa tematyka w poezji polskiej, sport, znakomicie wpasowywała się w regularne rytmy klasycznego sylabotonizmu. Są tu nawet 17-sylabowe heksametry. Bieg na przełaj. Co to za stado wspaniale w powietrzu przesiewa się lśniącem? Dwie nogi mnożą się w biegu, gęstnieją i są już tysiącem. To renifery sploszone, racice, źrebięce i skoki. To tupot, werbel na alarm odbija się w ziemi głębokiej. Paddock i Porritt, dwaj wspaniali biegacze, olimpijscy medaliści. Wiersz o nich to też heksametr, ale 15-sylabowy. Jeden ma ręce wiatraki, drugi wiosluje stopą. Jeden jest ludzkim kangurem, drugi jest antylopą. Jeden jest w pędzie maszyną, żywą, silną i młodą. Drugi jest samą szybkością, prawem ruchu, przyrodą. A słynny mecz futbolowy to po prostu 13-zgłoskowiec jak pan Tadeusz, a jednak tak inny dzięki wyraźnym, powtarzającym się w każdym wersie 5 akcentom. Oto tu jest największe koloseum świata. Tu serce rządz i życia bije najwymowniej. Tu tajemny sens wiąże i entuzjazm brata milion ludzi na wielkiej rozsiadłych widowni. Zamorra, wsparty w bramce o szczyt Pirenejów, piękniejszy niż Don Juan, obciśnięty w swetrze, jak dumny król w chaosie center i wolejów, śledzi świetlistą kulę prującą powietrze. I pokażcie mi teraz, gdzie, w jakich teatrach milion widzów wystrzeli takim wielkim głosem. Zamorra, lecąc w górę jak żagiel na wiatrach, za Atlantyk wybija piłkę jednym ciosem. Jak już wspomniano, wiersz sylabotoniczny służył często, choć nie tylko, celom dźwiękonaśladowczym. Chcę tu przypomnieć jeszcze tylko jeden krótki, ale bardzo charakterystyczny fragment. Jest to opis tańca Zbójnickiego z ballady Kazimierza Przerwy Tettmayera, jak Janosik tańczył z cesarzową. Stanął przed nią, cupnął w przód, prawą nogę lśniący but, lewą piętą wyciął w tył, w dyle karczmy, co miał sił. Prawa, lewa, krok za krok, w tył się cofał, wsparty w bok, a z podkówek leciał blask i z karczemnych dylów trzask.